Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Zapraszam dzisiaj na rozmowę o Gdyni, między innymi o przyszłorocznym budżecie miasta i o układankach koalicyjnych. W studiu są Natalia Kłopotek-Główczewska, Gdyński Dialog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Łukasz Piesiewicz, Klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy.
Dzień dobry państwu.
I Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Wciąż nie ma porozumienia między Gdyńskim Dialogiem a Klubem Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Wczoraj przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemioc z Koalicji Obywatelskiej powiedział na naszej antenie: nie możemy dojść do porozumienia w kilku kwestiach. Te negocjacje były prowadzone właściwie tuż już po wyborach i zostały zerwane w związku z brakiem porozumienia. KO od początku stawiała sprawę jasno, że chce mieć dwóch wiceprezydentów. Ostatnio mówiliśmy, że ta współpraca już jest o włos, umowa o włos od podpisania i na razie nie ma finału. Na pewno nie sprzyja to spokojnej pracy na rzecz miasta. Kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać jakiegoś rozwiązania w jedną lub w drugą stronę? Pani Natalia Kłopotek-Główczewska.
Rzeczywiście rozmowy trwają i dogrywane są punkty dotyczące przede wszystkim programu, ponieważ my jako radni Gdyńskiego Dialogu poszliśmy na wybory z pewnymi obietnicami, z pewnym programem i chcemy go zrealizować. Tam, gdzie ten program jest wspólny z Koalicją Obywatelską, tam oczywiście nie ma sporów. Spór albo jakieś wątpliwości dotyczą różnic programowych. Rozmowy trwają. Jesteśmy na dobrej drodze, wydaje mi się, ale czy i kiedy, to jeszcze nie mogę nic powiedzieć.
A możemy powiedzieć, co was różni?
Nie chcę wchodzić w szczegóły. Myślę, że tutaj poczekajmy, zostawmy to osłonięte tą tajemnicą negocjacji. Mam nadzieję, że te różnice nie będą aż takie wymowne i dogadamy się.
Rozumiem, że trzeba trochę dookoła mówić. Może Łukasz Piesiewicz z klubu Kornil powie, czy jesteście bliżej tego porozumienia, czy jeszcze daleko?
Tak, a po pierwsze chciałbym podkreślić, że to klub Kormil, nie KO, bo to jest 13-osobowa tak jest. Grupa radnych, największy klub w Radzie Miasta, Ruchy Miejskie tutaj, które reprezentuję dzisiaj w studiu, mają tam bardzo istotną rolę. I ja mogę powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej. Wydaje mi się, że mamy już ustalone pewne zakresy odpowiedzialności z władzą wykonawczą i teraz dogrywamy ostatnie, tak na dobrą sprawę, szczegóły dotyczące właśnie tych zapisów dotyczących realizacji programu. No nie jest chyba tajemnicą, że z Gdyńskim Dialogiem różnimy się w kilku kwestiach związanych choćby z polityką transportową. W trakcie negocjacji pojawił się całkiem nowy kontekst dotyczący zapowiedzi Gdańska, dotyczący zapowiedzi podwyższenia przez Gdańsk, znaczącego podwyższenia cen za parkowanie. My nie jesteśmy samotną wyspą. Patrzymy, jak będzie wyglądała ta cała polityka transportowa w kontekście za chwilę pojawiającej się metropolii. Ustawa metropolitalna zapewne wejdzie w życie już w przyszłym roku. Najpierw musi zostać uchwalona, ale tak najpewniej będzie. Taki jest plan wszystkich polityków zajmujących się tym. Więc my patrzymy na to, patrzymy na konteksty, ale też wiemy doskonale o tym, że czas nas goni. My straciliśmy troszeczkę czasu, straciliśmy pół roku na nazwijmy to, no właśnie, na co?
Trochę takie przepychanki polityczne.
No właśnie pytanie, bo jeśli my w maju wspólnie odeszliśmy od tego stołu, zarówno Gdyński Dialog, jak i Klub Kormil odeszli, nie mogąc się porozumieć w kilku kwestiach. I to nie chodziło tylko i wyłącznie o, bo tak słyszę cały czas, tutaj za chwilę pewnie będzie się pojawiało ze strony PiS-u podbijanie tego hasła stołki dwóch wiceprezydentów. to mamy za sobą, tak? Te kwestie dotyczące właśnie tych zakresów odpowiedzialności mamy za sobą.
Stołki już są obsadzone.
No, jeśli pani idzie
to pan to powie.
Tym tokiem rozumowania, to zakresy odpowiedzialności są moim zdaniem już podzielone. Ale wtedy też rozmawialiśmy o kwestiach programowych i na tym się wyłożyliśmy. Przez ostatnie pół roku chyba obie strony zrozumiały jedno, że nie da się funkcjonować, nie da się przygotować Gdyni do naprawdę konkretnych wyzwań, właśnie głównie związanych z ustawą metropolitalną, bo my możemy zostać zepchnięci do narożnika przez inne samorządy, które będą miały swoje własne interesy. Zrozumieliśmy przez ostatnie pół roku, że musimy współpracować.
Tak, bo chodzi o wspólne podejmowanie decyzji.
Wspólne podejmowanie decyzji, nie da się tego robić. My mamy teraz budżet w przyszłym roku do przegłosowania i wybór jest dosyć jasny. Albo Rada Miasta będzie ten budżet tworzyła, albo będziemy go tworzyli razem z panią prezydent. Pani prezydent w gruncie rzeczy może narzucić tylko jeden wskaźnik deficytu. A to, jak będą ułożone klocki w budżecie, to już jest rola Rady Miasta i my chcemy zrobić go wspólnie po prostu.
Z boku przygląda się temu m.in. Prawo i Sprawiedliwość.
No przygląda i nie dowierza, czy nawet wypowiedzi tutaj kolegi Piesiewicza, no wyszedł tak naprawdę pewnego rodzaju szantaż, że no albo tak, albo my będziemy układać budżet. No to na pewno nie sprzyja jakby tutaj budowaniu jakiejś przyjaznej koalicji. No wręcz ja powiem szczerze, jestem w ogóle zaskoczony po tym, co widziałem i na ostatnich sesjach, i czytam też w komentarzach na Facebooku między radnymi Koalicji Obywatelskiej, tych ruchów miejskich i państwem z Gdyńskiego Dialogu. No tam naprawdę nie ma żadnej chemii. No to jest, ja mam wrażenie, że ci ludzie naprawdę się nie lubią, że to naprawdę wzajemne obrzucanie się błotem, wzajemne jakieś tutaj oskarżenia. No chyba największa obelga w ustach, prawda, Koalicji Obywatelskiej to, że bo takie zarzuty też się pojawiały, że Gdyński Dialog współpracuje z PiS-em. No to jest po prostu jakby kogoś zwyzywać od najgorszych tutaj w języku Koalicji Obywatelskiej. No i dzisiaj...
No to jeszcze w kampanii wyborczej.
Nie, proszę pojawiło. Pani, to niedawno, no proszę sobie wejść na Facebooka.
No tak, ale mówię, że jeszcze wcześniej się pojawiło. Tak,
to jeszcze było przed drugą turą, ale no jakby po jakby już wyborach, no to jakby jeszcze bardziej nabrzmiało. No tylko dlatego, że no Prawo i Sprawiedliwość śmiało popierać i niektóre uważam dały całkiem dobre uchwały tutaj zgłaszane przez panią prezydent. No więc uważam, że tak naprawdę ta koalicja to jest jedno wielkie oszustwo wyborców ze strony Gdyńskiego Dialogu i ze strony Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Koalicja Obywatelska no, bardzo źle się wypowiadała na temat Gdyńskiego Dialogu. Tutaj bardzo o różne rzeczy ich oskarżali, a Gdyński Dialog no, szedł do wyborów jako no, co podkreślała najczęściej pani prezydent, no, że ja jestem tą kandydatką bezpartyjną, że i proszę zobaczyć, że jakby dzięki temu prawdopodobnie pani Kosiorek otrzymała wygrała wybory prezydenckie, no, biorąc tak naprawdę elektorat Platformy Obywatelskiej, no, który jak sobie porównamy przykład z wyborami parlamentarnymi, no to jednak większość tutaj osób w Gdyni głosuje na Koalicję Obywatelską Lewicę, a widać, no, że jednak...
I ruchy miejskie.
Nie, mówię o wyborach samorządowych, ale przepraszam, o wyborach parlamentarnych, których ruchy miejskie jednak nie startują. Tak, więc tutaj porównuję po prostu jakby tutaj rozkład pewnych tutaj wyników wyborczych, a jednak kandydat Koalicji Obywatelskiej no, nie wygrał tych wyborów, mimo że teoretycznie mógłby, tak, patrząc na
Marek,
ten rozkład głosów.
Ja ale mam wrażenie, że przebija przez ciebie trochę zazdrość o zdolność koalicyjną.
Absolutnie, nie żadna zazdrość.
Ja, ale proszę
mi powiedzieć, no właśnie, to bardziej przez siebie przechodzi taka pewna partyjna nienawiść. Jako przedstawiciel ruchów miejskich chyba powinieneś być od niej wolny, ale widać, że jednak już myślenie Koalicji Obywatelskiej weszło za mocno do ruchów miejskich. Ruchów miejskich już chyba w klubie nie macie lewicy, tak więc już nawet w swojej nazwie oszukujecie wyborców. W każdym razie, szanowni państwo, no to, co widzicie państwo dzisiaj, to, jak się kłóci koalicja rządowa ogólnopolska, to będzie nic, co zobaczymy tutaj w Gdyni, jak będzie się kłócił Gdyński Dialog i koalicja, bo już się kłóci, a ponadto Koalicja Obywatelska traktuje po prostu Radę Miasta jak takiego zakładnika w sporze między właśnie Gdyńskim Dialogiem, co też niestety bardzo negatywnie wpływa na naszych mieszkańców.
Natalia Kłopotek-Główczewska chce skomentować.
Chciałam tylko powiedzieć, że pani prezydent startowała jako kandydatka obywatelska i nie zmienia barw, nie przystępuje do żadnej partii, tak samo jeżeli...
Ale rządzić będzie Platforma, tak jak już będzie... oczywiście.
Gdyński Dialog zostaje klubem Gdyński Dialog. Nie przystępujemy do żadnej partii, nie zmieniamy klubu. Koalicja polega na tym, że współpracujemy w wspólnych, w łączących nas aspektach.
Ale nie chce pani powiedzieć, jakie to są aspekty.
No ale powiedział już przedstawiciel klubu Kormil, Łukasz Piesiewicz. Jakuba Ubcha chciałam zapytać teraz, czy jak brak współpracy wpływa jakoś na pracę Rady Miasta, pana zdaniem?
Przede wszystkim powinniśmy mieć wspólny fundament tego, o czym tutaj dyskutujemy, są to mieszkańcy. Za nami już ponad pół roku, a doskonale wiemy, że okres blisko wyborczy jest również pewnego rodzaju specyficzną formą pracy samego samorządu i miasta. I można powiedzieć, że rok 2024, który teraz się kończy, na ten moment zmiany istotnej, jeżeli chodzi o samą funkcjonowanie miasta, go nie przyniósł. Realizacja działających projektów, które się odbywają, to są projekty zapoczątkowane. W przyszłorocznym budżecie też, na przykład tym przedstawionym, chociaż o budżecie szerzej będziemy pewnie mówić za chwilę i wtedy się do tego odniosę, również są projekty, które przede wszystkim były przygotowane lub też już na bardzo wysokim poziomie gotowości do tego, aby były realizowane. Kluczem jest słowo odpowiedzialność. Wydaje mi się, że niezależnie od barw klubowych, partyjnych, nie chcę tutaj wchodzić w wielką politykę, bo nigdy tego w tym studiu nie robiłem i tego nie będę robił. Wielką politykę nie. I dla mnie bardzo istotnym elementem jest to, abyśmy rzeczywiście na samym końcu mieli tą odpowiedzialność przed sobą, że podejmowane decyzje zarówno przez Radę Miasta, jak i władzę wykonawczą wpływają bezpośrednio na codzienne życie naszych mieszkańców. Jeżeli są spory, to one w gruncie rzeczy nie powinny dotykać mieszkańców i powinny być przede wszystkim rzeczy związane z bezpieczeństwem, z ciągłością władzy, z ciągłością elementów wykonawczych, tak aby to miasto mogło funkcjonować. Jeżeli są jakieś kwestie sporne, o których należy dyskutować, to one powinny być wyciągnięte przed nawias tego, aby nie dotykały i na pewno nie spowalniały, nie utrudniały, albo żebyśmy przez to nie tracili projektów, szans rozwojowych. Jesteśmy po bardzo trudnych latach, zarówno gospodarczych, społecznych. Kolejna reforma finansowania samorządów, która jest nadzieją, ale również w tym studio nieraz politycy różnych partii mówili, że to jest pewnego rodzaju odbicie, które też dopiero da stabilizację po latach dla samorządów. I to jest taki moment, kiedy powinno się korzystać z doświadczenia tego, jak przeżywać burze i kryzysy, które były, ale z drugiej strony też mieć bardzo jasno narysowany plan, jak chcemy, żeby to miasto wyglądało za 5 lat, widząc, czy to pieniądze z KPO, czy to pieniądze z nowych środków europejskich, które w tym momencie są w naborze, ale do tego potrzeba ponad, no nie chcę używać partyjnej, ponad klubowej, ponad jakby ponad wszystkim zgody.
Ja myślę, że tutaj zadowolimy, przepraszam Kubę, bo akurat w kwestiach takich strategicznych, dotyczących takich dwóch filarów, z którymi szliśmy do kampanii, mamy zgodę z Gdyńskim Dialogiem. Chodzi o komunikację zbiorową i chodzi o budownictwo mieszkaniowe, a szerzej o kryzys demograficzny i walkę z nim. To tutaj zgadzamy się i to są takie strategiczne filary, które wspólnie możemy budować i wspólnie możemy rzeczywiście tworzyć taką długookresową strategię. Zresztą z samym Kubą też na Komisji Planowania i Strategii pracujemy przy takich dokumentach właśnie strategicznych, które pozwolą nam w przyszłości zarysować właśnie, jak możemy zdobywać te fundusze, na co, jak tworzyć banki ziemi, żebyśmy mogli na nich budować choćby właśnie te mieszkania miejskie. Więc ta współpraca, myślę, że ona wykracza daleko poza koalicję.
Czyli rozumiem, że za kilka dni możemy liczyć na
tylko problemem
rozwiązanie.
Tutaj, tylko dodam, że między państwem nie jest problemem jakby, bo ja uważam, ja powiem więcej, nawet my jako Prawo i Sprawiedliwość, no, tak naprawdę jakbyśmy sobie porównali nasze programy wyborcze, z którymi szliśmy do tych wyborów, to w wielu miejscach one były podobne. Łącznie z tym, no, że chcieliśmy jakby odsunąć pana prezydenta Szczurka od władzy, więc to chyba nas wszystkich łączyło, ale również w tych tematach strategicznych. Oczywiście pewnie rozjeżdżaliśmy...
Samorządność nie.
Ale rozjeżdżaliśmy się tylko pewnie przy kwestiach jakichś transportowych. My byliśmy za samochodami, tutaj kolega był bardziej za komunikacją miejską, ale nie jest kwestią jakby same jakby postulaty programowe czy te strategiczne, ale problemem są po prostu personalia i walka o stołki, między, o czym zresztą wywołał kolega Piesiewicz, że i takie kwestie ambicjonalne. No chociażby to by było tutaj zarysowane podczas tego sporu, kiedy przez ten spór między Dialogiem a Koalicją Obywatelską nie można było...
I ruchami miejskimi
nie można było pomóc powodzianom, bo po prostu trzeba było, prawda, zrobić to na następnej sesji, bo państwo tutaj nie mogli dojść do porozumienia, bo mimo, że wystarczyła tylko jedna prosta, kilka prostych uchwał i zmiana w budżecie.
Ustawa budżetowa akurat, wiesz?
No to była ta ustawa budżetowa, którą wy żeście tutaj, no, że tak powiem, zanegowali, a te zmiany i tak wchodzą jakby w tej poprawce budżetowej, więc naprawdę tylko tak naprawdę odroczyliście bardzo potrzebną pomoc przez właśnie wasz spór, tak naprawdę powodzianie dostaną później pomoc, tak?
Ale wiemy, jak działa lokalna polityka i również chęć uczestniczenia we władzach jest dosyć naturalna i w każdym samorządzie występuje. Robimy teraz krótką przerwę i wracamy do dyskusji.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdyni. Przed przerwą tutaj była gorąca dyskusja o koalicji, którą Gdyński Dialog ma zawrzeć z klubem Kormil i mamy obietnicę od radnych, że jesteście na ostatniej prostej i ta współpraca będzie o wiele lepsza. A tymczasem chcę was zapytać o przyszłoroczny budżet Gdyni. 2,5 miliarda złotych to wydatki zaplanowane na przyszły rok. Około 90 milionów mniej to dochody. No najpierw zapytam może przedstawicielkę prezydenckiego klubu, Natalię Kłopotek-Główczewską, o to, czy były trudne te prace nad projektem budżetu, no bo pani Aleksandra Kosiorek właściwie takiego doświadczenia nie miała. Jak z pani perspektywy to wygląda i jaki jest ten budżet pani zdaniem?
Jeśli chodzi o pracę nad budżetem, to tutaj duże doświadczenie pani skarbnik i całego zespołu, wszystkich kadr w urzędzie, myślę, że sprawiły, że teraz pracujemy na naprawdę dobrym dokumencie. Wiadomo, potrzebuje on zmian, dlatego dyskutujemy i w komisjach, i w klubach o tym, co należy zmienić. I to jest właśnie ten czas na to, żeby dokonać jakichś zmian. My jako Gdyński Dialog w naszym programie i zawsze mówiliśmy, że chcemy dążyć do tego, żeby jak najlepiej zadbać o kondycję finansową miasta, która nie jest dobra. Chcemy zmniejszać zadłużenie Gdyni i to jest ważny postulat. Dlatego ostrożnie podchodzimy do zaciągania kolejnych kredytów. Widzimy potrzebę, jednak ciągle dyskutujemy i rozważamy, czy to jest na pewno dobry kierunek.
Jakub Ubych z samorządności, jak pan ocenia z własnego doświadczenia ten przyszłoroczny budżet miasta?
No przede wszystkim jest najtrudniejszy dokument, jaki tworzy się w strukturze samorządowej. To jest bezdyskusyjne. Natomiast zacytuję panią skarbnik. Obecny budżet będzie musiał być istotnie zmieniony, ponieważ około 100 milionów, szczególnie w elementach inwestycyjnych, i tak trzeba do niego dołożyć autopoprawkami, chociaż znajdują się również inne rzeczy. To wszystko będzie za pieniądze kredytowe, więc zadłużenie rok do roku w stosunku do tego, jak była projekcja poprzedniego budżetu, ma być większa. Podczas dyskusji chociażby w czasie Komisji Gospodarki Komunalnej zostało znalezionych ileś nieprawidłowości, na przykład w pozycjach, w których jest informacja o tym, że prace budowlane nad danymi drogami się zaczną. Były drogi, które tak naprawdę już się skończyły budować albo kończą się w najbliższych dniach, jak na przykład ulica Westy czy Posejdona, jako dała mi taki jeden z przykładów, była na pierwszej pozycji. Jeżeli chodzi o elementy związane z brakiem pokrycia inwestycji już trwających lub też podpisanych umów, które mają się zacząć. Tam rzeczywiście jest jeszcze wiele rzeczy i wydaje mi się, że w komisjach to bardzo mocno wybrzmiało, gdy przechodziliśmy z punktu do punktu, wskazując elementy, w których na pewno, i to nie chodzi o to, czy się z czymś zgadzamy, czy się z czymś nie zgadzamy, poprawki są konieczne, więc można powiedzieć, że budżet, który będzie przedłożony finalnie do głosowania, on będzie różny w tej sile wykonawczo-inwestycyjnej w wymiarze bardzo wysokim. Natomiast to też bardzo istotnie wpłynie na wskaźniki, które będą definiowały budżety w kolejnych latach. Bo należy pamiętać, i o tym też również tutaj często dyskutowaliśmy, że nie można na budżet patrzeć w kategoriach kwartału jednego roku, tylko całości projekcji na kolejne lata budżetowe, ponieważ zarówno ustawa definiuje, jakie są możliwości samorządów w zależności od dochodów. Te dochody zostały kompletnie zmienione. Nie ma na przykład subwencji oświatowej, nie ma subwencji rozwojowej, inaczej są liczone wpływy.
Tak jest, bo będzie reforma finansowa samorządów.
Ona już jest, ponieważ już działamy na tych nowych parametrach. One są korzystniejsze, jak były. Rzeczywiście można powiedzieć o tym, że nastąpił wzrost dochodów bieżących, co jest bardzo istotne słowo bieżących, czyli na takie funkcjonowanie związane chociażby z placówkami oświatowymi, komunikacją zbiorową i tego typu elementami. Natomiast to nie rozwiązuje wszystkich problemów, które miały samorządy. Patrząc również na inne samorządy dookoła nas, tam również akcje kredytowe są na bardzo wysokim poziomie. W Gdańsku jest to ponad 500 milionów, z tego co pamiętam, jak sprawdzałem sobie i porównywałem. W Gdyni w tym momencie akcja kredytowa jest mniejsza, natomiast zgodnie ze słowami pani skarbnik, ona będzie istotnie zwiększona, jak zostaną dopisane wszystkie poprawki, które nie są tylko zgłaszane przez Radę Miasta, a są konieczne z tego, co zostało znalezione przez struktury miasta.
No dobrze, a jak sobie samorządy poradzą w związku z brakiem subwencji oświatowej?
Ona jest w tym momencie zamieniona na udział w dochodach, co jest bardzo istotne. Samorządy nie stały się w tym momencie zakładnikami wysokości podatków, jakie płacą mieszkańcy PIT-u, czy też przedsiębiorcy CIT-u. Przez wiele, wiele lat było tak, że samorządy uzyskiwały swój udział w płaconym podatku, jeżeli następowała reforma, czyli na przykład jakaś grupa obywateli uzyskiwała niższą stawkę podatkową, to automatycznie dochody samorządów spadały. Czasami bywało tak, że było to w połowie roku i to kompletnie odwracało budżet i założenia początkowo roczne. Teraz jest to w zależności od dochodu, czyli im więcej mieszkańcy...
Tego, co wypracują mieszkańcy.
Co wypracują mieszkańcy. Przypomnę, że w roku 2018 czy 2019, pod koniec trzeciego i na początku czwartego kwartału miasto Gdynia dostawało dodatkowe środki, ponieważ mieszkańcy przekraczali próg podatkowy. Teraz liczymy na to, że rzeczywiście ta struktura finansowa też będzie dawała tym miastom, w których mieszkańcy są przedsiębiorczy, bo to trochę tak działa. Im miasto jest bardziej progospodarcze, proprzedsiębiorcze, im więcej dochodu wypracowują mieszkańcy, tym więcej tych pieniędzy na bieżące funkcjonowanie miasta jest. Tak było przez wiele lat.
No i chyba to jest klucz problemu w Gdyni, tak? Bo to się tak rozjechało. Gdańsk 6 miliardów w przyszłym roku wydaje, Gdynia 2,5 miliarda na ten moment. A wcale nie jesteśmy miastem ponad połowę mniejszym.
Troszkę ponad połowę już teraz.
Nie, 241, 477? To jeszcze nam brakuje. Ale to jest to, a będziemy zaraz mniejsi, bo saldo migracji w dwóch pierwszych kwartałach tego roku to jest 3000 osób. To jest tak, że Gdynianie przestają być Gdynianami, przestają płacić podatki w Gdyni i to jest gigantyczny problem. Ta różnica, ten rozstrzał między Gdańskiem a Gdynią z roku na rok się zwiększał przez ostatnie lata. No i teraz my stoimy trochę przed takim dylematem, czy właśnie zacieśniać politykę budżetową, próbować zejść znacząco z tego długu, czy też wykorzystać te szanse rozwojowe, które mamy, KPO, fundusze zewnętrzne, na które zawsze potrzebujemy wkładu własnego. Czy właśnie sobie powiedzieć, nie, teraz będziemy oszczędzać. Ja myślę, że w momencie, kiedy cała gospodarka troszeczkę siada i w zamówieniach publicznych pojawiają się oferty znacząco niższe niż wyceny, mamy na przykład obwodnicę Witomina, chociaż pewnie Kuba się ze mną nie zgodzi w tej kwestii, bo tam te wyceny były troszeczkę inaczej tworzone i to może nie jest najlepszy przykład, ale wszystkie samorządy widzą to, że mamy znacząco niższe oferty, znacząco niższe w postępowaniach możemy uzyskać znacząco niższe oferty niż wyceniamy je, to my musimy na dobrą sprawę taką strategiczną decyzję podjąć. Czy my chcemy się zadłużyć, wykorzystać ten moment i w okresie, kiedy będziemy mieli wzrost gospodarczy, który dotknie całej Polski. Wtedy też nastąpią zwyżki w różnych ofertach, w zamówieniach publicznych. Wtedy zacząć myśleć o oszczędnościach, czy właśnie oszczędzać wtedy, kiedy się oszczędzać nie powinno? No to są te dylematy, które musimy sobie na dobrą sprawę wyjaśnić.
Czyli w przyszłorocznym budżecie na przykład za mało pieniędzy na inwestycje jest przeznaczonych?
Na tę chwilę, zgodnie z obecnym projektem, znacząco za mało pieniędzy jest przeznaczonych na inwestycje, tak.
I to mówił Łukasz Piesiewicz z klubu Kormil. I teraz zapytam Marka Dudzińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, jak ocenia ten przyszłoroczny budżet i wydatki.
Znaczy, tu mam duży problem. To się wiąże trochę z tym, co powiedział tutaj przewodniczący Ubych. Mianowicie, z jednej strony widać pewne dobre tendencje, które oceniam bardzo pozytywnie, jak chociażby to, o co walczyłem przez wiele lat ostatniej kadencji, czyli podwyżki dla gdyńskiej budżetówki. Oczywiście z pominięciem tutaj nauczycieli, bo ponieważ tutaj ich wynagrodzenia są tworzone troszeczkę inaczej, ale dla tej gdyńskiej budżetówki w rozumieniu Urzędu Miasta, jednostek podległych i spółek komunalnych, więc to jest bardzo dobra tendencja. Natomiast pytanie, jak ten budżet się jeszcze zmieni, bo z jednej strony mamy dużo poprawek Komisji Rady Miasta. Komisji, które uważam, mam wrażenie, przez Platformę i tutaj Ruchy Miejskie były trochę tak wrzucane, albo możemy, prawda? Na przykład nie zgadzam się na przykład z tą poprawką, żeby do kalendarza imprez dodawać dodatkowy milion. Przypomnę, że to jest ten budżet, z którego między innymi Opener dostaje 2 miliony, co uważam jest sporą przesadą jak na imprezę komercyjną. Po drugie, nie widzimy w tym budżecie wielu zapowiedzi pani prezydent, czy też chociażby tej zapowiedzi, która dotyczyła węzła Karwiny. Pani prezydent, kiedy była publikacja tego raportu CBA na temat właśnie tutaj nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, zapowiedziała, że jeszcze będzie trzeba coś tam poprawić, więc powinniśmy widzieć to odzwierciedlenie w budżecie, gdzie powinny być zapisane jakieś wydatki na ten cel, a nie widzimy.
Czekamy trochę na PKP, PLK.
Generalnie to powinniśmy jakby jednak coś zaplanować, jeżeli wiemy, że coś będzie trzeba poprawiać. Wydaje mi się, że nie tylko na PKP, PLK, bo również pewnie dotyczy to też tej części drogowej, która mogłaby być jakoś tam pewnie zetapowana, tylko
głównie czekamy na PKP, PLK.
To w takim razie widać tutaj brak tutaj może zaangażowania pani prezydent, żeby właśnie...
Brak zaangażowania PKP, PLK.
Dobrze, to jest pana oczywiście opinia, szanuję. Nie mamy też również informacji, chociażby w tym budżecie, informacji, którą ja powziąłem na komisji rewizyjnej, że zmieni się jakoś struktura Urzędu Miasta, co będzie miało odbicie w etatyzacji, co powinno również mieć odbicie w budżecie. Na ten temat też nic nie wiemy. Więc w ogóle, poza tym, też ten budżet, podobnie jak Rada Miasta, jest też pewnego rodzaju zakładnikiem politycznym tutaj Koalicji Obywatelskiej. Tutaj w naciskaniu na gdyński dialog w celu zawarcia jak najkorzystniejszych warunków tej przyszłej koalicji. Widzimy tutaj, że koalicja negatywnie zaopiniowała ten budżet. Widzimy tutaj też masę tych wniosków i widzimy też, że jakby to służy, ja tak to obserwuję, że to właśnie służy pewnego rodzaju naciskowi na gdyński dialog po to, żeby zawrzeć tą koalicję, bo inaczej, prawda, Koalicja Obywatelska nie zaopiniuje go pozytywnie. Pani prezydent będzie miała problem. Widzimy też oczywiście duży spadek, jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie. Co oczywiście pani skarbnik uzasadniała tym, że w zeszłym budżecie były po prostu te środki skumulowane i tych wolnych środków z tytułu kapsułowego po prostu tak dużo, że jakby to spokojnie pokryje jakby te bieżące wydatki, to jestem w stanie zaakceptować. Cieszy mnie oczywiście również fakt, że dodatkowe chyba 18 milionów trafi na komunikację miejską, czy na podwyższenie wydatków tutaj na wypłaty dla naszych pracowników komunikacji zbiorowej.
I to jest chyba odpowiedź na te kłopoty w związku z komunikacją częściowe, publiczną,
tak, na pewno częściowe,
i brakiem kierowców, którzy grożą strajkiem zresztą w Gdyni. Przerwę panu. Natalia Kłopotek-Głuszczewska.
Też chciałam właśnie powiedzieć, że jeśli chodzi o komunikację, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby nie dochodziło do problemów, czyli do tak zwanego wypadania jakichś kursów, braku kierowców, ponieważ z tego co wiem, to nie 18, ale dorzucono kolejne 3 miliony, bo 18 to jest ciągle za mało na podwyżki, jeśli chodzi o wozokilometry. W dodatku na wczoraj 69 nowych kierowców i kierowczyń szkoli się. Jeżeli ci wszyscy ludzie otrzymają uprawnienia do prowadzenia pojazdów, to uda się praktycznie zapełnić wakaty w komunikacji. Więc jest to też skuteczne działanie pani prezydent, wiceprezydentów i kampanii, która była teraz i cały czas trwa w Gdyni.
Nauczyłem się już na pamięć tego komunikatu w autobusie.
Ale wakaty to jedno, a druga sprawa, że związkowcy ze spółek przewozowych chcą podniesienia stawek o 6 zł brutto na godzinę. To sporo.
Ja myślę, że tutaj mamy też przykład Gdańska, gdzie te rozmowy już się zakończyły, więc w ramach tej konkurencji o pracownika na rynku trójmiejskim będziemy po prostu szukać rozwiązań konkurencyjnych wobec oferty gdańskiej. Może tak to wyrażę, dla bezpieczeństwa finansów publicznych, trzeba, finansów Gdyni chyba trzeba w tym kierunku tak to ująć. Te rozmowy zapewne będą trwały, pani prezydent. Myślę, że rozumie wagę komunikacji miejskiej dla wszystkich, więc...
Jakuba Ubycha jeszcze zapytam o ocenę budżetu, bo pan mówił tak ogólnie o finansach, a chciałam pana zapytać właśnie o te wydatki, o wzrost pieniędzy na transport publiczny, na podwyżki dla urzędników, jak pan ocenia tak bardziej szczegółowo?
Bardziej szczegółowo to 18 milionów nie ma, ponieważ w pozycji transport zbiorowy jest jeszcze zwiększona składka na MZKZG, jak i również system Fala, czyli systemu integrującego, więc tam per saldo będzie troszeczkę mniej na ten moment, chociaż wiemy, że tam potrzeba więcej, żeby zapewnić wnioski strony kierowców, strony związkowej. Natomiast całościowo budżet, ja mam z nim olbrzymi problem, ponieważ jeżeli mamy dokument, który będzie się różnił o kwotę ponad 100 milionów złotych, około, ponieważ te wnioski, jak słyszeliśmy wczoraj, cały czas pływają, to trudno jest odnieść się do niego jako do całości. Budżet jest zawsze pewnego rodzaju marzeniem. Chcemy, żeby był jak najlepszy. Chcemy pieniądze na podwyżki, chcemy pieniądze na inwestycje, chcemy pieniądze na sprawną komunikację, chcemy pieniądze na najlepszą na świecie oświatę. Natomiast gdy to wszystko zestawimy w całość, może się okazać, brakuje. I bardzo często są podejmowane decyzje, które nie są elementem naszego wyobrażenia, bo tak po prostu chcemy, że nie damy tym, a innym damy pieniądze, tylko złapania realiów finansowych, w których jesteśmy. I teraz, jeżeli zobaczymy budżet zwiększony, nie dlatego, że inwestycje są marzeniami, tylko to są inwestycje, które już trwają i są podpisane umowy albo zaraz będą, więc są wręcz obligatoryjne do tego, żeby te pieniądze w budżecie się znalazły. Więc to nie będzie budżet zwiększający zakres i horyzont tego, co chcemy realizować, tylko tego, co tam powinno być już od samego początku. I pytanie, czy wskaźnikowo uda nam się te wszystkie elementy związane z podwyżkami ująć. W zeszłym roku podwyżki dla urzędników wynosiły bardzo podobną kwotę. Było to pewnego rodzaju odbicie, bo wiedzieliśmy, że mamy z tym problem. Często tutaj też tłumaczyliśmy, skąd on po prostu był, gdzie wpływy z PIT-u rok do roku, pomimo szalejącej inflacji, nam spadały. Więc czy jeżeli uda się to wszystko spiąć, tak jak jest teraz, czy to będzie budżet na przyszły rok akceptowalny? Jak najbardziej. Pod warunkiem, że zobaczymy też wskaźniki na lata 2026-2027, bo to też w tym momencie ma istotny wpływ. Jeżeli te wszystkie elementy się znajdą, jeżeli te wszystkie wnioski, o których pani skarbnik mówiła, że są konieczne do tego, żeby się tam znalazły, jeżeli przejdzie weryfikację, że rzeczywiście tam wszystko się znajdzie i tych wydatków będzie o ponad 100 milionów więcej, to można powiedzieć, że ten poziom status zero został spełniony.
Natalia Kłopotek, Główczewska.
Tak, chciałam się odnieść jeszcze do podwyżek dla pracowników. Jeśli chodzi o te podwyżki, to tak, w zeszłym roku były podwyżki, to były pierwsze po wielu, wielu latach w urzędzie takie podwyżki. Dodam tylko, że to był rok wyborczy. Ale ciągle pensje urzędników nie są konkurencyjne z Sopotem czy z Gdańskiem i wielu naprawdę świetnych specjalistów odpływa, odchodzi do innych urzędów, żeby Gdynia, żeby Urząd Miasta i jednostki były konkurencyjne, jeśli chodzi o płace, to według mnie 80 milionów zaplanowane teraz ciągle nie, jest niewystarczającą kwotą. To jest dobry kierunek, ale uważam, że to ciągle możemy się borykać z problemem odchodzenia pracowników z urzędu przez dotychczasowy brak tych podwyżek.
Jakub Ubych?
To tylko powiem, że to była druga podwyżka, bo wcześniejsza jeszcze była tak zwaną podwyżką, nazwijmy to pandemiczno-inflacyjną, gdzie każdy pracownik dostał równą kwotę. Była to kwota 500 zł brutto. Natomiast tegoroczne podwyżki rzeczywiście były pierwszą taką, że były przeliczane na etat i bardzo często kierownicy bezpośredni mogli o tym decydować. I tak, pełna zgoda. Na pracowników, na wynagrodzenia powinno być wcześniej więcej. Tylko, że w sytuacji bardzo niestabilnej gospodarczej, spadających dochodów, podejmuje się trudne, acz odpowiedzialne decyzje. I czy samorządy chciały płacić więcej? Oczywiście. Tylko właśnie w tym momencie zadajemy sobie pytanie, jakie są możliwości, jakie są realia i gdzie jest ta granica odpowiedzialności, której nie możemy przekroczyć. I życzę podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
Marek Dudziński, panu w przyszłorocznym budżecie czegoś brakuje, bo mówiliśmy tutaj na przykład o inwestycjach, że one są kończone. Właściwie jedną nową inwestycją skończę, tylko będzie obwodnica Witomina, tak?
Nie, znaczy jeżeli pyta mnie pani, czego mi brakuje, to brakuje mi pewnego spokoju w przygotowaniu tego budżetu. Widać, że no przez toczący się chaos i przez ten konflikt na linii Gdyński Dialog i też Gdyński Dialog Kormil i też, prawda, jakby to, że no pani prezydent i Tadeusz Szejmer zajmują się trochę samymi sobą, no niestety no cierpi na tym taka bieżączka urzędnicza i bieżące przygotowanie budżetu. Widzimy, że no to zresztą pani skarbnik powiedziała wczoraj na komisji, że no jednostki, tak, podległe, no nie, po prostu nie przesłały swoich jakby potrzeb budżetowych. No co to w ogóle, wydaje mi się, że chyba jest w ogóle pewnym nowum w Gdyni, więc widać, że no niestety pani prezydent chyba do końca, że tak powiem, nie najlepiej zarządza tutaj sferą urzędniczą, skoro są tak duże problemy. No do tego jeszcze, prawda, tutaj wnioski tutaj klubu Koalicji Obywatelskiej.
I ruchów miejskich?
No tam już ruchy miejskie, też bardziej ruchy polityczne w tym momencie. Więc no niestety no, widzimy, że jest tu duży chaos i przez ten chaos, no tak naprawdę to, o czym mówił tutaj radny Ubych, że właśnie no tak naprawdę my dzisiaj jakby opiniując na komisjach budżet, naprawdę opiniujemy zupełnie, a właściwie nie opiniujemy, bo komisje w tym momencie zaopiniowały negatywnie, włącznie z przedstawicielami Gdyńskiego Dialogu, którzy na przykład na komisji się wstrzymali od głosu. No po prostu, prawda, widać, że tak naprawdę no, mamy zostało co innego nam przedstawione, niż będzie finalnie.
A ile merytorycznych poprawek złożyłeś? Bo się zastanawiam.
Nie,
się
znaczy ja
bo
nie
ja na przykład na 52 miliony złotych złożyłem tych poprawek, no właśnie, wniosków budżetowych. Moi koledzy i koleżanki radne
właśnie
z klubu też.
Pana koleżanki i koledzy właśnie złożyli no, niemerytoryczne poprawki. Jak
nie
na
merytoryczne, na przykład budowa koncepcji, przygotowanie koncepcji tunelu między Śródmieściem a działkami.
Gdyby pan mi dokładał dokończyć, to bym panu wskazał. To niemerytoryczne. Uważam, że niemerytoryczną poprawką jest chociażby milion złotych na dodatkowe, prawda, na kalendarz imprez. Rozumiem, że jest pan zwolennikiem dotowania prywatnej imprezy w 2 miliony, ale proszę się odnieść. 2 miliony złotych na prywatne przedsięwzięcie open air, z którego nie wszyscy mieszkańcy Gdyni korzystają.
Wracając do budżetu i bardzo istotnych dla mieszkańców spraw. Rzeczywiście jest tak, że musimy ten budżet zaplanować od strony inwestycyjnej troszeczkę ponownie. Są kwestie, które możemy teraz zacząć na poziomie koncepcji, choćby moja sprawa bardzo istotna dla mieszkańców, czyli tunel między Śródmieściem a działkami leśnymi. I teraz tak, oczywiście PiS może kontestować tylko i wyłącznie, nie wnosić nic twórczego, nie wnosić żadnej poprawki, żadnego wniosku budżetowego.
My nie mamy takich narzędzi, my nie mamy analityków, my nie mamy urzędników.
My też nie mamy
no właśnie, właśnie zaraz będziecie mieli. Macie olbrzymi wpływ przez swoją większość w Radzie Miasta.
Ale nie mamy analityków, to jest czysto i wyłącznie praca społeczna.
Łukasz Piesiewicz mówi, że siedział u siebie w domu i przygotował.
No to tak, cieszę się, że miał pan takie możliwości.
Spędziłem kilka nocy, nie, w nocy, można w nocy sobie jakiś czas wygospodarować, więc jest szansa na to, żeby prześledzić cały ten budżet i znaleźć odpowiednie. Ja jeszcze bym chciał jedną rzecz poruszyć.
Dobrze, bo już to widzę, tak ostatnie zdanie.
My musimy też odpowiedzialnie patrzeć na stronę dochodową. Musimy szukać tych dochodów. Ja wiem, że to nie jest populistyczne, nie jest fajne, jeśli chodzi
o... Ale
ta strona dochodowa jest bardzo istotna. Ja wczoraj mówiłem na przykład o opłacie miejscowej, gdzie Gdynia pobiera tę opłatę miejscową w 357 punktach, chociaż wystarczy wejść na jedną ze stron pośredniczącą, w najmie krótkoterminowym, tam mamy 1000 miejsc. I nagle się okazuje, że te 500 tysięcy może oznaczać 700-900 milion. Więc szukajmy dochodów też.
A ja to, o właśnie, widzi pan. Dziękuję, że mi pan o tym przypomniał, bo ja wielokrotnie na sesjach powtarzam kilka, powiedzmy, źródeł dochodów, które po prostu mogą wpłynąć tak naprawdę już do naszego miasta, ale no widać tutaj...
Dziesięciny nie wprowadzimy.
Nie mówimy
dobrze,
o dziesięciny.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni jest w poniedziałek, to będą poprawki do tegorocznego jeszcze budżetu, a głosowanie nad przyszłorocznym budżetem, kiedy jest zaplanowane, już jest?
18 grudnia.
18 grudnia, no to w takim razie będziemy na to czekać, a teraz musimy już kończyć. Natalia Kłopotek-Główczewska, Gdyński Dialog, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Piesiewicz, Klub Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy.
Dziękuję bardzo.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Wszystkim Andrzejom wszystkiego co najlepsze.
I Jakub Ubych, Samorządność.
Dziękuję, samych słonecznych dni.
Dziękuję, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.